Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też Maję Dębską, poetkę, artystkę, graficzkę. Co jeszcze można powiedzieć o tobie, Maju? O twojej artystycznej działalności, czy życiu artystycznym?
Powiedziałabym, że głównie zajmuję się kuratorowaniem wystaw i wydarzeń artystycznych i pisaniem też tekstów o sztuce. Więc różne, faktycznie robię różne rzeczy, ale raczej w obszarze sztuki.
A poezja to jest dodatek, czy to jest rodzaj właściwie jakiegoś odpoczynku od tego, co robisz na co dzień? Czy to jest kanał do emocji, do wyrażania siebie w jakiś jeszcze inny sposób?
Ja traktuję to jako praktykę artystyczną, która jakby wynika z rzeczy, którymi zajmuję się w sztuce. I dla mnie bardzo ciekawe i inspirujące są przykłady artystów i artystek wizualnych i z przeszłości, i współczesnych, którzy też używają słowa. Więc powiedziałabym, że to jest po prostu jedno z mediów, którego używam. Chociaż staram się dbać o to, żeby to nie była praca i żeby to właśnie było coś takiego na boku, też jakoś tak za dużo o tym nie myśleć, bo jak się za dużo o tym myśli, to się tak jakoś zaczyna robić neurotycznie do tego pisania podchodzić, więc też nie staram się jakoś bardzo być płodną poetką i rzadko w sumie, dość rzadko piszę, nie piszę dużo.
Czyli piszesz wtedy, kiedy czujesz, kiedy masz potrzebę, tak? Żeby siąść, napisać?
Raczej to nie jest takie pisanie, które jest jakieś takie mocno emocjonalne, czy takie dziennikowe. Raczej chyba jak jest jakiś temat, czy jakiś problem, który akurat mnie zajmuje i który chcę przemyśleć. Oczywiście czasem to dotyczy też osobistych rzeczy, ale raczej chodzi o to, żeby sobie coś tak rozłożyć na części pierwsze, trochę poruszać tym i złożyć w jakąś taką formę, która może być bardziej ogólna, nie tylko dotycząca mnie. I czasem to są problemy dotyczące mnie, czasem to są problemy kompletnie nie dotyczące mnie, tylko coś, co mnie zajmuje i w sumie robię sobie taki rodzaj łamigłówki z tego.
Kiedy czytałam twój pierwszy debiutancki tom z 2022 roku, Udawanie ludzi, to miałam poczucie, że w tym tomie jest naprawdę bardzo dużo emocji różnych, które się przewaliły przez ciebie, tak? Dużo bardzo obserwacji współczesnego świata, różnych porównań. Kiedy ten tom się ukazał, miałaś lat 30, tak?
Chyba tak.
Chyba tak.
Chyba tak, aczkolwiek wiersze z tego tomu były z przestrzeni 10 lat. I właściwie to pisząc je nie planowałam jakiejś spójnej formy i to były jakieś takie rzeczy trochę na marginesie lektur, czy właśnie jakichś wydarzeń, czy obserwacji, czy jakieś takie notatki, o których nie wiedziałam jeszcze, co z nimi zrobię, do czego ich użyję, czy ich użyję do tekstu wystawy, czy ich użyję do jakiegoś innego projektu. I jakoś tak tego się dużo zebrało i wtedy dopiero wpadłam na to, że tam są wspólne wątki, że tam są przerabiane takie tematy, w sumie to dorastania i też takiego dorastania w swoją płeć i tego jakby czym, co jest nazwane kobiecością, a co sobie człowiek sam może tak nazywać, albo co może z tego odrzucić i właściwie tego, jak bardzo to jest skonstruowane i też ten tytuł Udawanie ludzi, który jest frazą z jednego wiersza, to właśnie no, dobrze podsumowuje tą zawartość tego, że właściwie pewne elementy tożsamości można sobie przymierzać, zdejmować, mieszać w jakiś tam sposób i coś konstruować. I tam faktycznie jest dużo emocji, ale i to jest, ma taką niby formę poezji konfesyjnej, ale w sumie to wynika raczej właśnie z mojej inspiracji na przykład literaturą, czy w ogóle taką spuścizną poetycką. No tak jak się kojarzy poezja kobiet, Sylwia Plath, prawda? Albo takie książki o dorastaniu jak Witaj smutku. Tam jest bardzo dużo takich emocji nastoletnich, trochę nawet śmiesznych, więc jakby taka konwencja wydawała mi się odpowiednia do przerabiania tych rzeczy i wydaje mi się, że wtedy taki podmiot liryczny jest bardziej przekonujący.
Ten tytuł Udawanie ludzi, tak sobie pomyślałam, on nabrał zupełnie innego znaczenia teraz w 2026 niż jeszcze 4 lata temu. To jest też bardzo ciekawe, tak? Że no tak nam technologia skoczyła do przodu, że gdyby teraz go interpretować, to można by szukać jeszcze innych kontekstów.
Tak, zresztą tam też to jest. I ten wiersz, w którym się pojawia ta fraza udawanie ludzi, on dotyczy bardziej właśnie takiego strachu, nie wiem, czy strachu, czy ciekawości związanej z tym, jak to będzie, kiedy to ciało nie będzie potrzebne. Bo bardzo dużo tych wierszy właśnie dotyczy tego dorastania, jakby jakiegoś tam może uwięzienia w cielesności albo robienia z tym ciałem różnych rzeczy. Zresztą ilustratorką tego tomiku jest Filipka Rutkowska, której jakby eksperymentowanie z tożsamością i płcią to jest główny temat jej praktyki i robi to w bardzo ciekawy sposób. Jako performerka, jako artystka wizualna i od niedawna też jako autorka książki Gender is Over, która niedawno wyszła, polecam, wydawnictwo Hela Press. A to udawanie ludzi właśnie, jest tam ten taki moment tym myśleniu o ciele, a później nagle myśleniu, że właściwie to nie jest, może tego nie będzie, może w ogóle opuścimy te ciała, może to jest jednak w ogóle jakaś przewaga, może to nie jest tylko obciążenie, może to nie jest ta rzecz, której ludzie używają, żeby nas oceniać, czy tam jakoś, to nie jest coś, co trzeba tak strasznie cały czas dealować z tym, bo w ogóle może się okazać, że zaraz tego nie będzie i jeszcze za tym zapłaczemy.
No tak, takie jest zresztą motto tego twojego tomu. Ja może przeczytam, a potem ciebie poproszę o przeczytanie tego wiersza, który jest wierszem tytułowym. A jeśli życie to bal? Ciało to śmieszny kostium z wypożyczalni, poliester, za który liczą jak za jedwab. Jak go złachmanisz, nie zwrócą ci kaucji. I faktycznie te wiersze są bardzo konsekwentne, czytając motto tomu zatytułowanego Udawanie ludzi. To ja teraz poproszę właśnie o wspomniany wiersz.
To jest wiersz pod tytułem Świetnie nam idzie.
Tak.
Świetnie nam idzie udawanie ludzi. Wszystkimi częściami ciała wysyłamy sobie śmieszne wiadomości. Dotykamy się językami, które są miłe i precyzyjne jak palce, którymi piszemy wiadomości z emotkami. Buźki są żółte, łzy są niebieskie, serca gorące. Przy uśmiechu pamiętamy o zwężaniu źrenic. Nasze rzęsy są dobrze ukorzenione, jak stare fikusy, które rosną zamiast nas w mieszkaniach rodziców. Po przełożeniu do większej doniczki korzenie długo zachowują poprzedni kształt. Kiedy się spotykamy, siadamy na czymkolwiek. Tyłkami czujemy zimne metalowe ławki i ciepłą ziemię. Tyłkami ogrzewamy metalowe ławki. Ziemia pozostaje obojętna na naszą temperaturę. Tak się odczuwa ciało w cieplejszych porach roku, na niedługo przed tym, kiedy ciała będą zbędne.
No właśnie, to jest potwierdzenie tego, co powiedziałaś, jaki ty masz stosunek do ciała, jak ty o tym myślisz. Ja jeszcze wrócę do tego wątku, bo zapytałam cię, czy pisząc, kiedy ten tomik był wydany, miałaś 30 lat, a teraz już wiem, że pisałaś to na przestrzeni, więc jakby też zmieniała się twoja perspektywa, obserwacja, tak. Miejsce, w którym mieszkasz. Mieszkasz w bloku, jak się przedstawiasz na jednej ze stron. To też bardzo ciekawe. Może przeczytam teraz albo we fragmencie, albo cały wiersz, który bardzo lubię, Wspólnota mieszkaniowa. Mm-hmm. Nie mam domu, ale mam wynajęte standardowe akwarium z karton gipsu, w które wchodzę ostrożnie jak w kropilnicę, żeby nie uronić ani trochę mojego świętego spokoju za ciężkie pieniądze. Pod wodą dźwięk omija uszy i trafia prosto w kości czaszki, rury, kaloryfery i szklanki, spokrewnione ze sobą wodą, klekoczą jak szkielety, nie moich afer. Na brzegu gromadzi się wspólnota mieszkaniowa. Więc to takie spojrzenie, tak to można interpretować, na młode pokolenie, które jest zmuszone właśnie żyć no, w warunkach, w jakich by się nie chciało, tak, że jesteśmy kimś, kto pływa. To mamy też taki wpływa, rodzaj akwarium, zamknięcia.
To pływanie wpływa właśnie też na inne rzeczy, na jakieś poczucie bezpieczeństwa, na to, jak człowiek co ma ze sobą, nie? Z czym się przeprowadza. Myślę, że to mieszkanie to jest jakieś takie przedłużenie ciała i właściwie miejsce, w którym człowiek powinien się czuć bezpiecznie, a jak to jest tymczasowe, to w jaki sposób w ogóle można traktować to poważnie.
Dlatego to określenie karton gips, tak? Co to jest karton gips? To jest rzecz, która za chwilę się rozpadnie.
Tak.
Można to metaforycznie potraktować, że to będzie stało, ale to już nie będzie to miejsce, w którym będziesz pływać, tak? Czy podmiot liryczny. Taki rodzaj niestałości, niestabilności.
A z drugiej strony w ogóle taki temat tymczasowości, tymczasowych rozwiązań, które się jakoś przedłużają w czasie, rzeczy, które mają być na chwilę i trwają. Zresztą bloki z wielkiej płyty są takim przykładem, bo one były projektowane na 25 lat, a już kilka razy więcej stoją. To jest temat, który mnie interesuje w ogóle ogólnie i w pisaniu, i w sztuce. I wydaje mi się, że też jest takim polskim dość mocno tematem i pewnie wielu krajów innych byłego bloku wschodniego, w którym właśnie te tymczasowe rozwiązania okazuje się, że są na stałe, ale te tymczasowe rozwiązania to też jest często w ogóle jakieś myślenie takie bardzo pomysłowe, zaskakujące, nastawione na rozwiązywanie problemów i kreatywne i takie sposób, w jaki myślą artyści.
Powiedziałeś, że twój tom, twoja książka poetycka nie ma charakteru konfesyjnego. Ja znalazłam wiersz, który również bardzo mi się podoba i ja ciebie poproszę o to, żebyś go przeczytała. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo lubię ten wiersz. Jest w nim dużo ironii i dużo takiej dojrzałej refleksji.
Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo się tego bałam, a no nie było przecież czego. Nie tego się spodziewałam. Nie spodziewałam się tego, że przed panią, obcą osobą, się otworzę. A no sama pani słyszała, jak się przed panią otworzyłam. Wszystko pani powiedziałam. Powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia pani i innym paniom i panom o sobie, o tym, co czuję. I już tego nie czuję. Jestem jak nowa, pusta, gotowa teraz na kłamstwa i zmyślenia. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia.
Można by pomyśleć, że to jest taka ironia i refleksja na temat chodzenia do psychoterapeutów. Ma taki wymiar psychoterapeutyczny. Albo też można to zinterpretować jako paplaninę, tak? Że my mamy taką skłonność do wyrzucania z siebie jakiejś eksplozji różnych mało znaczących słów, zdań. No, tutaj pole do interpretacji jest dowolne i różne.
No. Ja myślę, że to jest jedno i drugie. I jeżeli jest tutaj ironia, to chyba bardziej ona jest skierowana w stronę osoby pacjenckiej, niż osoby psychiatry czy psychologa, bo ja absolutnie uważam, że to jest dobre, że teraz bardziej się normalizuje korzystanie z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej i więcej osób się wybiera do takich specjalistów, ale faktycznie jest coś takiego, że trudno jest ludziom wyjść z tego trybu kreowania siebie, pokazywania się jak w najlepszym świetle i czasem trochę nawet właśnie koloryzowania przed kimś obcym i zdarza się, nie wiem, podejrzewam, to jest takie, to może wynika z jakichś rozmów czy obserwacji, że trudno jest skorzystać z takiej wizyty w taki sposób, żeby faktycznie powiedzieć prawdę, bo sami nie mamy do końca dostępu do tej prawdy w ogóle, to też jest, co to jest ta prawda o sobie, no to mogą być różne rzeczy w różnych momentach, więc...
Trochę takie odkrywanie prawdy o sobie, tak?
To... No pewnie też przez to, jak się znowu coś tam po prostu trochę pokoloryzuje, to człowiek może odkryć prawdę o sobie.
A może tej prawdy nigdy nie odkryć?
A może
ta prawda
nie
być
ma.
Niewygodna,
myślę,
tak?
Że na
może
przykład
jej nie ma,
dla
tak jak mówisz.
Artysty to nie jest najważniejsze. Jakby ważniejsza jest kreacja. To pewnie też zależy od praktyki, ale że to nie chodzi o prawdę o sobie, tylko chodzi może o jakby... jakieś prawdy, na jakieś tematy.
Na ile twoja działalność pozatekstowa wpływa na poezję? Myślę teraz o języku, czy na przykład kolaże, które tworzyłaś, nie wiem, czy dalej tworzysz kolaże, czy w tej poezji ja trochę odnajduję, ona jest taka kolażowa, tutaj nie ma rozbudowanych fraz.
Tak.
Bawisz się też językiem, tak?
No ja lubię prostą komunikację i też na przykład właśnie zajmując się pisaniem o sztuce, czy pisaniem tekstów, miałam też taką pracę przez jakiś czas, że pisałam biogramy artystów i opisy dzieł sztuki do kolekcji. I te teksty miały być użytkowe i miały być skierowane do nieprofesjonalnej publiczności. Więc jakby bardzo dbam o to, żeby to, co piszę, było dostępne dla osób, które się nawet nie znają na danym temacie. I myślę, że to się jakoś przekłada na poezję, że nie ma tam żargonu, nie ma tam jakiegoś specjalistycznego języka.
Ale jest język internetu, reklamy, tak?
Tak, więc myślę, że to na pewno jest język takiej codziennej komunikacji tekstowej, bo w sumie dużo więcej niż kiedyś się komunikujemy tekstowo, nie głosowo. No, tak się mówi o pokoleniu milenialsów, że w ogóle nie dzwoń bez ostrzeżenia, bo to jest najgorsze, co się może wydarzyć. No trochę tak jest, faktycznie. Ja też wolę chyba się komunikować tekstem niż głosem, a jednak ten język pisania jest inny niż język gadania i znaleźć jakiś taki balans między tym, to jest też trudna, ciekawa rzecz, jakieś wyzwania.
Przed tobą kolejne wyzwanie, a propos wyzwań. Jesteś w trakcie pisania kolejnej książki poetyckiej. Dostałaś stypendium marszałka województwa i ten tom zatytułowany jest Dylemat Wagonika. Rozumiem go w ten sposób, że to jest nawiązanie do Dylematu Wagonika,
tak?
Czyli słynnej rozprawy etyczno-filozoficzno-moralnej. No taki konflikt, właściwie sytuacja trudna do rozwiązania, bo każde rozwiązanie jest nacechowane czymś, tak? Nie ma dobrych rozwiązań w tym dylemacie Wagonika.
Ja w sumie nawet bardziej niż do tego oryginalnego eksperymentu myślowego, filozoficznego, to nawiązuje do tego dylematu wagonika jako formatu mema. Bo bardzo dużo takich poważnych rzeczy, ale poważnych rzeczy, które mają jakiś taki obrazkowy ekwiwalent i on w dylemacie wagonika jest, jest taka ilustracja, która nam od razu mówi bez czytania. My od razu wiemy, na czym polega ten dylemat wagonika. I bardzo dużo memów korzysta z takich pożyczonych form, jakichś na przykład diagramów, wykresów naukowych, jakiejś takiej abstrakcyjnej komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, żeby zakomunikować coś na przykład przeciwnego albo coś trywialnego. Mnie to bardzo ciekawi właśnie z takiej perspektywy zajmowania się badawczo komunikacją wizualną i tymi formami projektowania graficznego, takimi właśnie jak diagramy, memy, mapy, wykresy i tego typu formy. I one właśnie często przychodzą do kultury popularnej i w jakiś sposób mnie też inspirują do pisania. Próbuję sobie jakoś je rozpisać, właściwie zrozumieć ich popularność. Dlaczego to jest coś takiego, co wszyscy jakoś łapią? Tylko, że to nie jest tak jakby tekst, nie jest ilustracją tego zagadnienia, tylko raczej jest może jakimś takim przykładem właśnie na to, jak my się czujemy emocjonalnie w takiej sytuacji bez wyjścia, w której albo nic nie możemy zrobić, albo mamy taki przekaz, że czego nie zrobimy, to w ogóle będzie fatalnie.
Mamy już mało czasu, więc może jakiś fragmencik, jeżeli możemy ujawnić.
Możemy.
To bardzo poproszę.
No to przeczytam Dylemat Wagonika. Żeby tupnąć nogą, trzeba mieć podłogę. Ściany, dach, okna, buta i nogę. Dziś jest chwila wielka jak pineska. Przebija oponę tira, zaważa w sondażu, opada dreszczem, co przekręca flaki. Od dziś wszyscy przeżyją. Wszyscy zmarli będą z nami. Posadzimy za nich w ciepłej ziemi grosik, wyrośnie z niego drzewko, a z drzewka dolary. Z pnia zbijemy parkiet, banknoty będziemy palić. A potem, aż strach liczyć. A potem nie doliczymy się. Będziemy skakać wokół stosu. Będziemy wyć nad gruzami. Będziemy hojni i rozrzutni. Będziemy dobrymi gangsterami.
Maja Dębska, poetka, artystka, kuratorka wystaw, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo ci, Maju, dziękuję. Czekamy na twój tom. On w tym roku jeszcze?
Raczej w przyszłym. Myślę, że w tym roku zostanie skończony i złożony do redakcji, ale zanim zostanie wydany, to raczej to już jest planowane bardziej na przyszły rok.
No to spotkamy się, mam nadzieję, w przyszłym roku i będziemy więcej o dylemacie wagonika rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy też Jackowi Puchalskiemu, który nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej nocy, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.